Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Przegiętka. Jestem pracownikiem Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej i chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania dyskusji poświęconej zbrodniom Wehrmachtu na jeńcach wojennych w kampanii polskiej 1939 roku. Moimi rozmówcami są dwaj historycy, również pracownicy Biura Badań Historycznych IPN. Dr Paweł Kosiński, który siedzi po mojej prawej stronie, który jest badaczem wydarzeń w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 roku, a obecnie pracuje nad pełną edycją dziennika Hansa Franka, i dr Tomasz Sudoł, który jest historykiem specjalizującym się w zbrodniach Wehrmachtu popełnionych na jeńcach polskich w 1939 roku, a oprócz tego interesuje się również poligonem Wehrmachtu Południe, który znajdował się na ziemiach polskich, oraz służbą budowlaną Baudienstwem. Proszę Państwa, nim 1 września 1939 roku III Rzesza dokonała inwazji na Polskę, inwazji, jak wiadomo, niesprowokowanej, bez wypowiedzenia wojny, propaganda niemiecka już pół roku wcześniej zaczęła przygotowywać społeczeństwo niemieckie, ale też niemieckich żołnierzy do tego, co nastąpi właśnie 1 września. Pojawiły się propagandowe informacje, w których starano się zrzucić na Polskę odpowiedzialność za powstanie konfliktu polsko-niemieckiego. To były przede wszystkim informacje dotyczące zbrodni popełnianych przez Polaków na Volksdeutschach, w większości skonfabulowane, zupełnie zmyślone. Znana jest również wypowiedź Adolfa Hitlera z 22 sierpnia 1939 roku, w której do dowódców Wehrmachtu mówił on o konieczności brutalnego spacyfikowania Polski, pokonania Polski w bardzo bezwzględny sposób. I tu moje pytanie do doktora Pawła Kosińskiego. Jak to się przekładało na sytuację we wrześniu 1939 roku? Chyba ta propaganda i wypowiedzi Hitlera nie pozostały bez wpływu.
Rzeczywiście, szanowni państwo, ta propaganda hitlerowska miała wpływ na charakter kampanii we wrześniu 1939 roku w Polsce. Rzeczywiście nasilenie tej nagonki propagandowej datuje się od mniej więcej wiosny 1939 roku, ale warto wspomnieć, że Hitler już w Mein Kampf przekazał swoje poglądy krwiożercze na temat współżycia narodów i pisał tam wprost, że jeśli idzie o walkę narodów, o byt, o istnienie, to nie ma mowy właściwie o żadnych względach, również humanitarnych. To jest walka na śmierć i życie i liczy się tylko zwycięstwo. I tylko zwycięzca odnajdzie się w nowym świecie. I później, po przejęciu władzy przez hitlerowców w 1933 roku, możemy zaobserwować też coraz większy wpływ indoktrynacji hitlerowskiej na armię niemiecką, która w epoce Republiki Weimarskiej była z jednej strony z zewnątrz przez postanowienia Traktatu Wersalskiego mocno ograniczona, jeśli idzie o liczbę żołnierzy, jeśli idzie o uzbrojenie, ale też konstytucyjnie przez właśnie same władze niemieckie była budowana w struktury demokratyczne ówczesnej republiki. Jak wiadomo, to się wszystko źle skończyło, ale po 1933 roku właśnie obserwujemy taką wyraźną tendencję do wkraczania szerokim frontem tych różnych idei hitlerowskich również do armii. powiedzmy, że początkowo te losy się ważyły. Tu Sturmabteilungen, czyli SA, miała wielkie ambicje, że to ona stanie się tą nową armią narodu niemieckiego, która wywalczy nową pozycję rasie panów w Europie i na świecie. Do tego nie doszło, jednak Hitler zdecydował się postawić na technokratów wojskowych, którzy byli świetnie wyszkoleni i przygotowani od strony właśnie technicznej do prowadzenia wojny, ale odbyło się w pewnym sensie to kosztem właśnie ograniczenia niezależności armii, która szczególnie w państwie pruskim zawsze cieszyła się szczególnymi względami. Natomiast po 1933 roku no, musiała się poddać właśnie tej indoktrynacji hitlerowskiej, musiała stopniowo przyjmować te idee. Młodzi oficerowie byli poddawani szkoleniu politycznemu już przed wojną. To nie było takie szkolenie bardzo nachalne. To stopniowo się odbywało. Dopiero pod koniec wojny właściwie naziści przejęli wszelką władzę również nad armią, szczególnie po 20 lipca 1944 roku. Ale już wcześniej dało się to zauważyć i rzeczywiście ci żołnierze, którzy stanęli do walki 1 września, którzy zaatakowali Polskę, oni nie tylko no, byli młodzi i nieostrzelani i dość nerwowi, można się tak wyrazić, jak zwykle młodzi żołnierze. Niepokoiły ich różne sytuacje, które na doświadczonych żołnierzach pewnie nie robią takiego wrażenia, a to powodowało niejednokrotnie nerwowe reakcje. Ale też wielu z nich było po prostu przesiąkniętych tą ideologią nazistowską. No, trzeba pamiętać, że to jednak było w 6 lat po przejęciu władzy. Ci młodzi ludzie mieli około 20 lat. Czyli właściwie cały wiek młodzieńczy już przeżywali w nowych Niemczech, Niemczech hitlerowskich właśnie, stopniowo zmienianych na modłę ideologii hitlerowskiej, właśnie takiego państwa, które ma zdobyć przywództwo na świecie. To ma się, to miało, mogło się odbyć właściwie przy pomocy wszelkich środków, również wojennych, a ta walka, tak jak pan doktor Przegiętka trafnie zauważył, miała być krwawa i do zwycięstwa, ale właściwie bezwzględna też. Bo właśnie na Obersalzbergu pod koniec sierpnia 1939 roku Hitler wyraźnie powiedział swoim dowódcom, że właściwie nie licząc się ze względami natury prawnej czy humanitarnej, mają po prostu zniszczyć siły żywe przeciwnika i wywalczyć supremację na terenie Polski, nie oglądając się na jakieś pomysły dotyczące dalszego losu tego terytorium, które miało się znaleźć w sferze wpływów Niemiec, nie zważając na to, gdzie ewentualnie będą wyznaczone nowe granice i jaka będzie forma rządów. Chodziło o to, żeby pokonać przeciwnika jak najszybciej, możliwie skutecznie zadziałać. No to musiało się odbyć brutalnie, również przy użyciu metod terrorystycznych, co dużo mówić, żeby zastraszyć na dodatek przeciwnika. Nie tylko wykazać się przewagą w boju, siły ognia, technicznego wyszkolenia, ale również zastosować takie metody terrorystyczne, które zastraszą przeciwnika, które sparaliżują jego wolę oporu. I to rzeczywiście było widoczne od, na dobrą sprawę, pierwszych minut wojny, od tych na przykład bombardowań lotniczych, które niejednokrotnie dotknęły cele niemilitarne, niewojskowe, cywilne.
Dziękuję bardzo. Przechodząc już do tematu jeńców wojennych, wiemy, co się dzieje 1 września. Rozpoczyna się wojna, wojska niemieckie bardzo szybko posuwają się naprzód, biorą do niewoli wielu żołnierzy Wojska Polskiego. Co się dzieje z tymi żołnierzami? Jaka jest droga, jaką pokonują jeńcy w niewoli niemieckiej.
Czyli armię niemiecką obowiązywało wówczas bardzo dużo procedur związanych z traktowaniem żołnierzy nieprzyjaciela. I te procedury nakazywały, by każdy żołnierz został odprowadzony do punktu zbornego. Te punkty zborne miały kilka szczebli. Był szczebel dywizyjny, korpuśny i armijny. I to była taka drabina, po której właśnie kierowano transporty z jeńcami. No i te transporty, warto powiedzieć, że najczęściej się odbywały, to były transporty piesze, nakazywano, żeby nie zużywać samochodów ciężarowych czy innych środków komunikacji, tylko żeby ci jeńcy maszerowali do niewoli. To też traktowano tutaj bardzo często taki prześmiewczy opis, jako fotografowano polskich jeńców i opisywano, że to jest marsz Polaków na Berlin. To tak kąśliwie szydzono z Polaków, z ich możliwości wojskowych. I tutaj warto powiedzieć, że tym pierwszym takim ogniwem, gdzie jeńiec trafił, właśnie był punkt zborny. Te punkty zborne najczęściej były wyznaczane w takich obiektach, w których mogli znajdować się masowo ludzie. To często były kościoły, bożnice, synagogi, ale również takie mniejsze budynki, które były osiągalne, czyli na przykład gmach poczty czy gmach ratusza. I bardzo często w tych budynkach dosłownie no, ci jeńcy byli poupychani jak śledzie, można powiedzieć tak kolokwialnie. Stamtąd byli transportowani najczęściej do tak zwanych obozów przejściowych, czyli do lagów, które były zorganizowane na obszarze, na tyłach obszaru operacyjnego. No i to już były takie duże obiekty, które były w stanie pomieścić po 50, po 60 tysięcy ludzi. Były bardzo mocno obłożone i stamtąd najczęściej dopiero byli kierowani do stałych obozów na terenie Rzeszy, czyli do stalagów i oflagów. Stalagi, czyli obozy dla szeregowców, i oflagi, czyli obozy dla oficerów. No też trzeba o tym powiedzieć, że ta logistyka Wehrmachtu też nie była taka bardzo profesjonalna i tutaj z racji tego, że zagarnięto bardzo duże ilości jeńców, to były setki tysięcy jeńców, do których też dołączono jeńców cywilnych, czyli jeńców tak zwanych, znaczy w wieku poborowym od 18 do 45 roku życia, których posądzano o bycie żołnierzami. Z racji tego, że tak ogromne masy zostały wzięte do niewoli, to uruchomiono również tak zwane obozy jenieckie, takie prowizoryczne obozy, które funkcjonowały na terenie okupowanej Polski. One funkcjonowały przykładowo w Poznaniu, w Wierocinie, w Krotoszynie, a na terenie Generalnego Gubernatorstwa to Kraków, Limanowa, Nowy Sącz, Tarnów, Mościce, Rzeszów. No i te obozy faktycznie funkcjonowały do stycznia 40 roku, a niekiedy do wiosny 1940 roku.
Dziękuję. Od razu chciałbym zapytać pana doktora jeszcze, czy różnicowano postępowanie z jeńcami polskimi ze względu na narodowość, bo wiemy, że w Niemczech już od 4 lat, od 1935 roku obowiązywały ustawy norymberskie i w Niemczech Żydzi już byli w zasadzie pozbawieni praw, byli szykanowani. Czy od razu wprowadzano różnicowanie ze względu na narodowość? Przecież w Wojsku Polskim byli zarówno Żydzi, byli też Ukraińcy, byli Volksdeutsche, którzy mogli być faworyzowani, prawda, oprócz Polaków?
Tak, zgadza się. Można z całą pewnością powiedzieć, że wojna przeciwko Polsce była wojną o charakterze rasowym i to również dotyczyło jeńców wojennych, którzy podlegali takiej ścisłej selekcji i ta selekcja się najczęściej odbywała właśnie na etapie punktu zbornego i ten punkt zborny często był dzielony na takie sektory, w których poszczególne grupy narodowościowe miały bytować i taką grupą, która była najbardziej faworyzowana, to byli oczywiście Niemcy, obywatele polscy, którzy też podlegali poborowi. Oni byli traktowani mieli praktycznie bardzo dużą swobodę poruszania się, niekiedy mogli opuszczać te punkty zborne, a niekiedy też powierzano im funkcje takie pomocnicze, czy nawet zdarzało się, że byli mundurowani w sorty mundurowe Wehrmachtu i później konwojowali swoich byłych kolegów do niewoli. Również starano się wyodrębniać Białorusinów i Ukraińców z racji tego, że uważano, że oni będą antypolsko nastawieni i też można ich w jakimś charakterze wykorzystać. Tutaj też dalsze losy pokazały, że grupy Białorusinów i Ukraińców później były wykorzystywane w różnym charakterze wojskowym, ale też policyjnym. Czy też jako później w ataku na ZSRR były wykorzystywane w charakterze jakichś takich grup dywersyjnych. No, to selekcjonowanie się zaczęło już w zasadzie, wyłuskiwanie tych ludzi zaczęło się w trakcie kampanii polskiej. Grupą, która była mocno szykanowana, bo byli oczywiście Polacy, których nakazywano tak traktować z dużą podejrzliwością, a taką najbardziej szykanowaną grupą byli Żydzi w mundurach Wojska Polskiego. Im przydzielano często takie najgorsze prace, które były do wykonywania bieżącego, typu na przykład kopanie latryn czy opróżnianie latryn. No i wobec jeńców Żydów stosowano szereg szykan. Przykładowo bito ich pasami, kazano im się rozbierać, by można było pokazać ich genitalia, powiedz. I także tutaj było wiele takich metod, które były o podłożu antysemickim.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie chciałbym skierować do doktora Pawła Kosińskiego. Chodzi mi o konwencje międzynarodowe, które regulowały postępowanie z jeńcami. Takie konwencje były sygnowane między innymi przez Polskę, przez Niemcy. One obowiązywały. Jak w ich świetle należało postępować z jeńcami i co w ich świetle stanowiło już zbrodnie na jeńcach?
Te konwencje, to nie było nic nowego, należy podkreślić. Najważniejsza w tym kontekście konwencja haska, a właściwie regulamin prowadzenia wojny lądowej, został przyjęty przez społeczność międzynarodową jeszcze przed wybuchem I wojny światowej i był stosowany już podczas tego konfliktu zbrojnego. Później w latach międzywojennych to prawo międzynarodowe, humanitarne, mimo wszystko było doskonalone, chociaż może mniej w odniesieniu do samych aspektów technicznych, ale na przykład zarówno Niemcy, jak i Polska były sygnatariuszami paktu Brianda-Kelloga na przykład. To nie można zapominać o tym dokumencie, który właściwie zabraniał prowadzenia wojny napastniczej. Na dobrą sprawę każdy obywatel kraju, którego kierownictwo chciałoby taką wojnę wywoływać, mógł się czuć zobowiązany do oprotestowania takiego postępowania, chociaż wiadomo, że to wielka naiwność i zwłaszcza w odniesieniu do państw totalitarnych w ogóle niemożliwe do przeprowadzenia przez pojedynczych obywateli, czy nawet jakieś większe grupy. Z drugiej strony należy podkreślić, że chociaż żołnierze również Wehrmachtu byli świadomi obowiązującego prawa międzynarodowego, ale oczywiście to podczas szkolenia wojskowego to nigdy nie jest główny punkt, prawda, żeby uwrażliwić rekrutów na obowiązujące prawo międzynarodowe i żeby się zachowywali fair, nie łamali tych postanowień, to nie jest najważniejszy punkt. W wojsku się uczy głównie technik walki, nie ma co mówić, chociaż oczywiście to obejmowało, przeszkolenie wojskowe obejmowało również właśnie przyswojenie tych podstawowych praw obowiązujących. Co więcej, warto podkreślić, że każdy żołnierz niemiecki miał przy sobie właściwie takie kompendium wiedzy, jak należy postępować właśnie w sposób humanitarny na polu walki. I to było stosunkowo krótki tekst, sformułowany lapidarnie, ale wszystkie najważniejsze punkty tam były ujęte. To miało formę tak zwanych 10 przykazań żołnierza. I to był tekst, który stanowił fragment książeczki żołdu każdego żołnierza. Czyli no, każdy żołnierz miał to po prostu przy sobie w każdej chwili. Od czasu, jak zakładał mundur, aż do zdjęcia munduru właściwie, kiedy był zwalniany z wojska. No i tam różne właśnie opisano sytuacje, a w odniesieniu do jeńców bodajże 3 punkty zawierały dyrektywy, jak należy postępować. No więc po pierwsze, tam było wyraźnie napisane, że nie wolno zabijać przeciwnika, który oddaje się do niewoli, jeśli tylko sygnalizuje chęć oddania się do niewoli, należy po prostu brać jeńca, a nie zabijać go. Po drugie, było wyraźnie napisane, że nie tylko nie wolno znęcać się psychicznie, maltretować fizycznie żołnierzy już wziętych do niewoli, ale nawet nie wolno ich ograbiać z mienia prywatnego. To znaczy można im zabrać oczywiście broń, nawet należy zabrać im broń, jakieś elementy wyposażenia wojskowego, natomiast z pewnością nie wolno ich pozbawiać własności prywatnej, a wiadomo, że nawet szeregowi żołnierze mają przy sobie, nawet po kieszeniach munduru, różne przedmioty osobiste. Czasami one są tylko cenne, bo mają wartość sentymentalną dla ich posiadacza, a czasami one są nawet cenne w tym wymiarze pieniężnym, bo na przykład jest to złoty zegarek albo papierośnica srebrna. No, różne rzeczy takie się zdarzają i tego żołnierze, to żołnierze niemieccy też wiedzieli, bo bodajże 3 czy 4 punkt tych 10 przykazań mówił wyraźnie o tym, że nie wolno grabić nawet tych właśnie branych do niewoli żołnierzy. I kolejny punkt. W kolejnym punkcie było wyraźnie napisane, że nie można zabijać rannych. Że ranni, którzy dostają się też do niewoli, oni mają być potraktowani tak jak ranni koledzy z własnego pododdziału, czyli po prostu wzięci przez sanitariuszy, opatrzeni bądź wywiezieni dalej na tyły i tam, jeśli wymagali poważniejszego potraktowania, też ratowani. Wiadomo, że na polu bitwy z tym jest najtrudniej, bo po prostu jak kule latają gęsto albo wybuchają bomby i granaty, no to tych rannych może być dużo. I często trudno się zająć własnymi rannymi w sposób efektywny, a co dopiero ratować za wszelką cenę rannych przeciwników. Ale no, tu wyraźne było wskazanie, że nie można samowolnie ich zabijać po prostu i że no, generalnie należy ich ratować. I tego żołnierze Wehrmachtu byli świadomi i to każdy z nich miał przy sobie i to na pewno w takiej formie te postanowienia prawa międzynarodowego wówczas obowiązujące na pewno były znane żołnierzom Wehrmachtu.
Wiemy już, jak wyglądało to w teorii, a jak wyglądało to w praktyce, o to chciałbym zapytać doktora Tomasza Sudoła. I moje pytanie jeszcze jest takie, czy jesteśmy w stanie oszacować, jaka była skala zbrodni Wehrmachtu na jeńcach? Czy te zbrodnie to był raczej wyjątek czy reguła? Bo weźmy pod uwagę to, że oprócz Wehrmachtu na ziemiach polskich działały grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, których rolą miało być pacyfikowanie, brutalne niszczenie wszelkich osób, które mogłyby sprawiać kłopoty, które mogłyby stawiać jakiś opór, czy w przyszłości doprowadzić do powstania jakiegoś ruchu oporu. I tu nie ma wątpliwości, że działalność grup operacyjnych to są wyłącznie zbrodnie. Natomiast jak było z Wehrmachtem? Wiemy, że Wehrmacht na pewno nie był rycerski, nie postępował rycersko. Czy możemy mówić tutaj o jakichś regułach, czy to raczej były wyjątki te zbrodnie?
Znaczy to tutaj musimy powiedzieć tak jasno, że teoria teorią, a praktyka praktyką i niestety zbrodnie wojenne miały miejsce, popełniane na jeńcach wojennych, miały miejsce każdego dnia kampanii i ich skala była na tyle duża, że były popełniane w kilku miejscach jednocześnie na obszarze operacyjnym. I tu mówimy o takich nieformalnych praktykach wojennych, które miały miejsce. To jest przykładowo praktyka niebrania jeńców do niewoli. I to się brało, no to było podyktowane takim specyficznym podejściem żołnierzy, którzy uważali, że odprowadzanie jeńców na tyły to jest dla nich zbyt duży logistyczny problem, więc jeśli złapali grupę dwóch, czterech, nie wiem, sześciu żołnierzy, to decydowano się ich rozstrzelać na przykład w przydrożnym rowie, niż odprowadzać na punkt zborny. I oczywiście o takim zdarzeniu nie meldowano przełożonym, więc jakby tematu, mówiąc kolokwialnie, nie było. No i to była taka częsta praktyka, że też charakterystyczna dla wojska niemieckiego w tamtym okresie, że żołnierze wroga byli zabijani. I o tym w ogóle nie ma śladu w meldunkach. I często nawet jest taki zapis, że w ogóle nie było kontaktu z nieprzyjacielem, że wojsko posuwa się naprzód i kompletnie nic złego nie miało miejsca. Z dokumentów głównej komisji zeznań świadków wiemy, że płynęły całe wsie, była pacyfikowana ludność cywilna i byli mordowani żołnierze Wojska Polskiego. Jesteśmy te sprawy w stanie przypisać w jakimś ograniczonym zakresie do poszczególnych pułków Armii Lądowej, albo nawet do kompanii, powiedzmy, do Wehrmachtu. No tutaj jest cały szereg takich różnych zachowań żołnierzy niemieckich, którzy na przykład rozstrzeliwali polskich żołnierzy w odwecie za śmierć swoich niemieckich kolegów, którzy polegli w walkach często, kiedy na przykład ten bój był bardzo krwawy, to i w jego końcowej fazie na przykład dochodziło do zatrzymania jakiejś grupy polskich żołnierzy, to decydowano się ich rozstrzelać właśnie w odwecie za na przykład za śmierć dowódcy kompanii, czy za straty, które poniosła na przykład 9. czy 10. kompania. W sytuacji, kiedy walki toczą się w terenie zabudowanym czy w terenie leśnym, to często dochodzi do sytuacji, kiedy żołnierze niemieccy oskarżają Polaków o działania o charakterze partyzanckim, kiedy nie uznają żołnierzy za żołnierzy, tylko uznają za jakąś zbieraninę. I to jest również powód dla Niemców to jest wystarczający powód do zamordowania żołnierzy Wojska Polskiego. Mamy również szereg zabójstw wynikających, mających miejsce na przykład w czasie transportu jeńców. To jest dobijanie tych, którzy na przykład nie są w stanie dotrzymać tempa marszu. To są też zabójstwa jeńców, którzy na przykład odskakują na moment do rowu czy na pobliskie pole, żeby na przykład zdobyć żywność dla siebie, którą na przykład często też podrzucali lokalni mieszkańcy. Mamy też sporo zabójstw dotyczących rzekomych prób ucieczki podejmowanych przez żołnierzy Wojska Polskiego i najczęściej to były takie zdarzenia, że żołnierze strzelali w plecy żołnierzom polskim, a później swoim przełożonym mówili, że dany żołnierz podejmował próbę ucieczki. Też charakterystyczną rzeczą dla kampanii są takie chaotyczne strzelaniny, kiedy one często mają miejsce na punktach zbornych, kiedy na przykład dochodzi do jakiegoś przypadkowego wystrzału nerwowego ze strony Niemców i wówczas jest otwierany huraganowy ogień w kierunku jeńców wojennych. No i do takich tragicznych zdarzeń dochodzi przykładowo w Podłowinem, w Świeciu, w Zambrowie, w Uniejowie, w Radomyślu Wielkim. No i tam ten scenariusz jest w zasadzie ten sam. Jest spowodowany, tak jak to Niemcy określają w dokumentach, nerwowością, która wynika z braku wyszkoleniu i z przesadnego strachu przed jeńcami wojennymi.
Mhm. Dziękuję bardzo. Skala tych zbrodni musiała być na pewno znana dowództwu niemieckiemu, prawda? Więc tutaj chciałem zapytać doktora Pawła Kosińskiego, czy podejmowano próby osądzenia winnych takich zachowań jeszcze w czasie wojny przez Wehrmacht, przez sądy niemieckie?
To jest skomplikowana historia, ale zasadniczo tendencja była taka, żeby udawać, że nic się nie dzieje. Znamy przypadki nieliczne, ale wyraźne, interwencji i to oficerów sztabu armii na przykład, do których dochodzą informacje albo są wręcz świadkami zbrodniczych zachowań. Czasami grup operacyjnych policji i w tych sprawach nawet interweniują, a czasami nawet żołnierzy Wehrmachtu. Ale zwykle te raporty, nawet jeśli świadkowie zdarzeń decydują się na sporządzenie raportu i wysłanie go instancjom wyższym, one utykały właśnie w tych instancjach wyższych. Nie podejmowano zwykle żadnych działań. Chociaż były, ale bardzo nieliczne przypadki stawiania przed sądem tych żołnierzy, którzy dopuścili się przestępstw, zbrodni w czasie żołnierzy niemieckich, sądzonych przez sądy niemieckie, którzy dopuścili się zbrodni w czasie kampanii wrześniowej. Ale tendencja generalnie była inna i ukoronowaniem tego sposobu myślenia i postępowania był dekret kanclerza i wodza Rzeszy Adolfa Hitlera z początku października, bodajże 4 października on został wydany, o amnestii dla żołnierzy niemieckich sił zbrojnych, którzy dopuścili się zabójstw w czasie kampanii wrześniowej. Dopuścili się zbrodni. Tutaj motyw był ewidentnie propagandowy. Podniesiono tam, że nawet jeśli któryś wehrmachtowiec dopuścił się zbrodni, no to musiał działać w afekcie pod wrażeniem informacji o przerażających zbrodniach rzekomo, jakich mieli się dopuścić Polacy na członkach mniejszości niemieckiej w Polsce, na różnych terenach, głównie Polski Zachodniej, ale nie tylko, tych Niemców, którzy byli przez polskich sąsiadów mordowani, tak jak to zarzucano w stosunku do mieszkańców Bydgoszczy, albo podczas tych marszów ewakuacyjnych, ponieważ część Niemców została przed wybuchem wojny internowana, obywateli polskich, i została skierowana marszami pieszymi, no, niestety tak to było zorganizowane, czyli też wyczerpującymi, do Polski centralnej i nawet dalej na wschód. Niektórzy nawet dotarli do obozu w Berezie Kartuskiej i tam zostali zwolnieni przez atakujący Wehrmacht. No, i rzeczywiście zdarzało się podczas tych marszów nawet przypadki zabójstw, ale z pewnością nie była to sytuacja powszechna i w żaden sposób nie usprawiedliwiało to, jeśli w ogóle mogło usprawiedliwiać jakąkolwiek zbrodnię, ale skali tych zbrodni popełnionych przez żołnierzy Wehrmachtu we wrześniu 1939 roku w Polsce.
Mhm. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie chciałbym zadać doktorowi Tomaszowi Sudołowi. Chodzi mi o ściganie tych zbrodni po 1945 roku przez polski i niemiecki wymiar sprawiedliwości. Tutaj chyba takim największym problemem było ustalenie tożsamości sprawców, prawda? Bo bardzo często te informacje, które zbierano w zeznaniach świadków, były nieprecyzyjne. I też musimy pamiętać, że wydarzenia z 1939 roku, krótko po wojnie, to już był dystans dobrych kilku lat, prawda? Więc też świadkowie nie zawsze dobrze pamiętali i te wydarzenia często były przyćmione przez późniejsze, jeszcze bardziej okrutne wydarzenia z okresu okupacji.
Tak, zgadza się. No to, co się wydarzyło w Polsce w 1939 roku, to zostało później to się jakby znalazło w cieniu w stosunku do tego, co działo się później, jeśli chodzi o terror niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. I z biegiem lat ta pamięć zanikała. I tutaj trzeba też powiedzieć, że ściganie sprawców zbrodni w najeńcach wojennych po 1945 roku było olbrzymie nieskuteczne, ponieważ po pierwsze nie było dostępu do materiałów operacyjnych wytworzonych przez władze wojskowe, bo one albo były przechwycone przez Armię Czerwoną, albo były przechwycone przez służby wojskowe innych państw i na długo były niedostępnym materiałem dla badaczy, dla historyków. Innym problemem było to, że na przykład w zachodnich Niemczech powstały monografie niemieckich związków taktycznych, na przykład dywizji czy korpusów, i były też oczywiście wspomnienia żołnierzy Wehrmachtu, ale w tego typu literaturze nie było w ogóle śladu na temat zbrodni wojennych. One były tuszowane i to jest taki kamyk do tematu właśnie skąd się brał ten rycerski Wehrmacht właśnie z tej literatury, z tych publikacji. No i problem olbrzymi, że świadkowie nie byli w stanie zidentyfikować sprawców. Oni po prostu najczęściej w zeznaniach podawali, że sprawcy byli ubrani, nosili hełmy i mieli szare mundury i mówili po niemiecku. No i to jest to pokazuje, to jest charakterystyczne dla dynamiki działań wojennych, kiedy takie brutalne zdarzenia, zabójstwa, one trwały minuta, dwie, pięć minut, czy nawet pół godziny, i później front przesuwał się dalej i nie sposób było ustalić, która jednostka dopuściła się zbrodni, i w zasadzie dopiero teraz, po tak dużym upływie czasu, kiedy jest dostęp do materiałów archiwalnych i w Polsce, i za granicą, jesteśmy w stanie ten obraz lepiej rozpoznać i lepiej wskazać sprawców konkretnych zdarzeń.
Dziękuję bardzo. To myślę, że może posłużyć za konkluzję naszej dyskusji. Mam nadzieję, że właśnie badania archiwalne, które teraz są możliwe i w Polsce, i w Niemczech, łatwiejszy dostęp przede wszystkim do dokumentów, tych, które oczywiście się zachowały, będą umożliwiały historykom badania nad tym tematem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję moim rozmówcom. Do widzenia.